A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia. Pytanie, które zaraz potem, pisząc to, apostoł Piotr zadał wtedy tym, którzy go słuchali, apostołom, uczniom, a dzisiaj nam. Zadał nam pytanie, powiedzieć, a konkretnie chciałem zwrócić uwagę na takie detale i szczegóły z naszego życia. Coś, co często ucieka nam między palcami. Chciałbym mówić w sposób taki otwarty. Przede wszystkim dedykuję sobie samemu. Wiem, że w wielu sprawach uchybiam i przede wszystkim te słowa tyczą się mnie sam. Pamiętam, jak Dagmarka była mała, czy Magda tak samo chodziła ze mną za rękę, to drobiła te kroczki i na mój taki zacny, duży krok ona w tym czasie robiła 3 malutkie, aż było to przy końcu jego życia, kiedy mówił do Izraela jako człowiek już doświadczony, człowiek, który przeżył chyba wszystko, co człowiek może przejść, kiedy swym jest bliski kontakt z Panem Bogiem, kiedy w ogóle zobaczył chwałę Bożą, widział, jak przez starozakonne ceremonie ludzie potrafią być, nie potrafią się ze sobą w tym jednym dniu jednoczyć i przeżywać wspólnie najważniejsze ich święto. Niestety widział jednego dnia wielu, którego sobie potrafili ulepić. I on powiedział tak. Powiedział taką bardzo, bardzo prostą zasadę. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Kładę przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Było to jasne i proste przesłanie. I my, drodzy braterstwo, z perspektywy czasu, myślę, że usłuchali dobro i życie. Staramy się przestrzegać wszystkiego tego, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Uwierzyliśmy w wypełnienie tego, co przed wiekami mówił apostoł. Wierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. To jest podstawa naszej wiary. Ale jak wypełnić? Miłość zawsze jest gorąca. Badajmy, czy czasem ona nie przygasa. Proces gaśnięcia naszej pierwszej miłości może być bardzo powolny. Suma takich małych kroczków stawianych na jakiejś drodze, na jakiejś złej drodze, może w efekcie dać tragiczny skutek. I dlatego Dawid zwrócił się do Pana Boga o to, żeby On go doświadczał. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy czasem nie kroczę drogą zakłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. To retoryczne pytanie Piotra, jakimi mamy być w świętym postępowaniu, że w tym musimy zwrócić uwagę na detale w naszym życiu. Przede wszystkim dlatego, że w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Nie podlega tu żadnej dyskusji. Duże wyzwanie na pewno sobie poradził. Pięknym przykładem też na to, co może dowodzić, iż ważny w życiu jest szczegół, tą piękną historię, kiedy powiedział mu, że gdy będzie wracał do domu, to ma spotkać dwóch mężów u grobu Racheli, potem pod dębem tarków schodzących z góry. Tam przed nimi mieli iść Grajkowie. On to wszystkie, te wszystkie wydarzenia, które mu Samuel powiedział, on to wszystko widział. On miał pewność, że ten jeden szczegół, który jest zapisany w 8 wersecie. Potem zejdź przede mną do Gilgad, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary. Jak przepowiedział Samuel, się stało. Natomiast nie spodziewał się, że wypełnienie tych słów będzie miało swoje wypełnienie w tragicznym okresie. Gdy Izrael to zobaczył, po prostu uciekł. Pochowali się w jaskiniach. Saul stanął tylko z małą garstką i czekał 7 dni, a miał dla niego pozyskać Samuel. I to była to dla nas i jest taka lekcja i przestroga. Bo jeżeli Pan Bóg mówi, że trzeba na Niego zaczekać, trzeba czekać na Pana. Od tego czasu Pan Bóg nie błogosławił już Saulowi. a on coraz bardziej się od niego oddalał. To był taki moment, kiedy czuł, że nie jest godny takich zaszczytów, no bo z jakiego on pochodzi plemienia, z najuboższego, z plemienia Beniamina. On nie jest godny być królem. To, co ma wyniszczyć, bierze dla siebie, a Panu Bogu składa ofiarę z tego, co kulawe i marne. I nie może na koniec poradzić sobie, dać rady z wielką, że to jest rzeźna ofiara. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Co zrobił Saul? Czy on zrobił... Ale dlaczego była tak wielka kara za tak z pozoru nieistotne i może mało znaczące? Bo właśnie w życiu ważne są szczegóły. Ważne jako coś najważniejszego w naszym życiu. Bo tego od nas wymaga Pan Bóg posłuszeństwa. I często tak zastanawiamy się w naszym życiu, ja też często myślę, dlaczego, to znaczy, że my źle prosimy. I na podstawie tej historii wnioskuję, że musi być w życiu może każdego z nas jakiś detal, szczegół. I tak myślę, że powinniśmy, gdy odczuwamy, że Pan Bóg nie odpowiada nam na nasze modlitwy i na nasze prośby, to powinniśmy zwrócić do naszego życia. Dalej w tym fragmencie, który czytamy, to jest drugi list Piotra, trzeci rozdział. W 14 wersecie czytamy jeszcze jedno Wiecie co, drodzy braterstwo, tak pomyślałem sobie nad tym słowem bez skazy. To jest bardzo ciekawe zbała. Wszystko było pięknie, ładnie. Natomiast na następny dzień w południe zaświeciło słońce i przez środek firanki była zaciągnięta jedna nitka. Była skaza. Jesteś tacy pieszczotliwi, że nie dałoby się żyć z tą jedną zaplecioną nitką. Z taką skazą można żyć. Natomiast przeraziła mnie moja myśl, jak ja coś, co jest wybrakowane, coś, co ja mam tutaj, powinno być dobre, idealne, bo ja za to zapłaciłem pieniądze. I przerażające było to, mamy starać się, aby być bez skazy, bez takiego drobiazgu. I to było dla mnie dużą nauczką na to, żeby zwrócić na to uwagę. Ciekawy był to dla mnie przykład, set, który zaczerpnąłem z Pieśni nad Pieśniami. Wytłumaczone w Mannie z 30 lipca. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. I jest coś bardzo do tego opisu, bo jest to księga miłości, to jest głównie dialog między oblubienicą i oblubieńcem. Tam jest pokazany wspólny zachwyt nad pięknem byciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Mój ci jest miły, a ja... I w środku tego opisu połapcie nam liski, małe lisy, które psują winnice. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne u Pana Boga. My doszukujemy się tam miłości Kościoła do Chrystusa. Natomiast ja uważam, że w tej winnicy też wprowadź mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Rankiem pójdziemy do winnic, zobaczyć, czy kwitnie winna latorość, czy otwarły się pączki, czy grona są w pełnym kwiatu. Jezusa Chrystusa, miłość do tego, co On dla nas uczynił. To jest też miłość do całego zboru, do każdego brata i siostry oddzielnie. To jest miłość do żony. Gdy będziemy ją podlewać każdego dnia, ochraniać przed mrozem, to wyda nam piękne winogrono. Ale jest niebezpieczeństwo. Małe lisy, które z pozoru nie jedzą winogron, mogą zrobić coś dużo gorszego. Mogą podkopać się do korzeni, tam wychowują się w norach małe przy okazji. Tak więc nasza miłość do Pana Boga i do Jego Syna, do naszych braci, do rodziny, do zboru, do całej społeczności może być narażona na takie niebezpieczeństwo. I my, chociaż możemy mówić, że nie jesteśmy z tego świata, to żyjemy na tym świecie. I zobaczmy, drodzy braterstwo, 2 godziny w niedzielę Czasami a reszta to co? Reszta to jest nasza praca. Po 8 godzin, jeżeli uda się, jeżeli jest praca trudna i pochłania nas, może być to pół rzeczy, czy chcemy, czy nie chcemy, świat nas może pochłaniać. Pytanie tylko, na ile my jesteśmy w stanie dzisiaj się jemu przeciwstawić. To często jest tak, że poza tym, że jesteśmy dzisiaj na zebraniu, to tak naprawdę nie ma między nami na osiedlu czy w bloku wielkiej różnicy. Jesteśmy anonimowi moralnie. Nas wyróżnia tylko świadomość i znajomość Ewangelii. Ale myślę, że powinno być w nas coś więcej. Po to, co Boże. Tam trzeba poszukać chytrych i podstępnych małych lisów i zdaję sobie sprawę, że temat jest bardzo szeroki i w małym procencie go nie wyczerpię, ale i na podstawie tego jednego wersetu, który według mnie ogarnia wszystko i wszystko w sobie zabiera w takim stopniu, co może tyczyć się naszego godnego postępu. Czytamy. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania. Apostoł Paweł wyszczególnił nam w tym fragmencie elementy, na które musimy zwrócić uwagę. Musimy zdać sobie sprawę, że on mówi do... Najbardziej nam się rzuca w oczy to wzór dobrego sprawowania. Jaki on powinien być, ten wzór dobrego sprawowania? Co to znaczy być wzorem dobrego sprawowania w każdej dziedzinie naszego życia? A na te dziedziny naszego życia składają się wymienione przez apostoła trzy elementy. Wypełniał swoją misję na ziemi. Jak wiemy, szatan cały czas starał się ją udaremnić. Wierzył, że jest w stanie przekreślić Boży plan naprawienia się. Mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili, przeciwnie, przecież lud zwodzi. Mowa o Panu Jezusie. Lecz arcykapłani, cała Rada Najwyższa szukała fałszywego świadectwa. Śmierć nad nim mocy nie ma. Umarł i zmartwychwstał. Wyrok na szatana został wydany. I on teraz wie, że jego dni są policzone. On wie, że nie jest już w stanie to wszystko, co go dotknęło. On się mści na wszystkich, ale najbardziej na tych, którzy są Boży. Na tych, którzy należą do Pana Boga. On wie, że dla niego już nie ma racji. Uwadze, powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, co robić, by tego szatana zawstydzić. By nie mógł o nas nic złego, będzie miał nad nami kontroli. Naszymi przeciwnikami mogą być też ludzie, którzy są sterowani przez niego, którzy nas obserwują, którzy żyjąc niemoralnie na podstawie tego, co napisał apostoł Paweł do Tytusa, to jest niesfałszowane nauczanie. Co nam od razu przychodzi na myśl, gdy mówimy o czystej, niesfałszowanej zdrowiu? Są zasady wiary i w co wierzymy. Jednak jak to jest w każdej dziedzinie życia, musi być zachowana równowaga. Także w przypadku nauczania zwrócić uwagę na te pomniejsze, pomijane. I zauważcie, drodzy braterstwo, jak zaczyna się drugi rozdział tego listu. Zaczyna się takimi słowami. A drugi rozdział to od tego się zaczyna. Jakimi mamy być sami, jakimi mają być starsi, starsze niewiasty, jaka ma być dzisiaj nasza młodzież. 12 werset. To jest to, co tyczy się niesfałszowanej nauki. To jest przede wszystkim nauczanie przez wychowanie i edukację. Bywanie. I jest wiele świadectw braci i sióstr, którzy mówią, że w tym momencie głośno, że bracia się niektórzy z niecierpliwieniem obracali. Może często zaniedbując przychodzenie na nabożeństwo, zaniedbywali też szkółkę. I będzie wiedziało, jak zwrócić uwagę i na co zwrócić uwagę w życiu. I myśląc o tym, przypomniała mi się historia. Opowiadać tylko chciałbym tam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przez 40 lat był kapłanem. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że był złym człowiekiem? Nie chciałbym, żebyśmy go grzechu. Mało tego, jak nikt kochał skrzynię przymierza. Był bardzo dobry, opiekuńczy dla małego Samuela. Nie był złym, zwłaszcza jadł to, co nie było dla niego, bo to było ofiarowane po części dla Pana Boga. Robił to w przesadnych ilościach, był człowiekiem otyłym. I nie zajmują, na co zwracają w swoim życiu uwagę. Zauważ, był wyczulony na grzechy innych. On od razu zauważył, jak wargi Anny się poruszały, mówił: ty jesteś kobietą, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich: czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę jako o was, waszych złych uczynkach od całego ludu? Późno. Bardzo zawiódł jako kapłan, ale jeszcze bardziej zawiódł jako ojciec. Dlatego zgardziliśmy cię moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować tak, że młody Samuel miał mu wypowiedzieć to, jaki będzie jego koniec. I tak się stało, kiedy dowiedział się, że jego synowie. Na młodych ludzi przychodzą dzisiaj ciężkie czasy. I na nas ciąży odpowiedzialność, aby im pomagać, aby wiedzieć, w jakim środowisku się znajdują i z jakimi problemami. Czy uczymy nasze dzieci tego, jak ważna jest nasza niedzielna społeczność? Przy tej okazji, czy uczymy ich punktualności, żeby przychodzić? Naprawdę to jest przyszłość. I to nic, bo nam się może wydawać, że one nic nie rozumieją. To nie chodzi o to, żeby będąc małe one coś od tych braci, sióstr, naszych dzieci. Czy zbliżają się do Pana, czy od Niego się oddalają. I nie bądźmy jak Heli, który zwraca uwagę na wszystkich innych autorytetami dla naszych młodych. I nic tak nie psuje dzieci, jak widok rodziców przybierających pozór pobożności, pozór religijności, którzy... To od razu musimy na niego reagować. Nie pozostawiajmy go samemu sobie i nie mówmy, że czas zaleczy pewne sprawy. Musimy pomagać. Dużo rodzin ma problemy i musimy bardzo szybko reagować. Nie możemy o tym nie mówić. I może trochę więcej powinniśmy latami sprzed 100-150 lat. Mamy nowe wyzwania i nowe problemy. I musimy dostosować to, co mówimy i to, co nauczamy do dzisiejszych problemów. Składał się z osób mogących w sposób odpowiedni pomagać tym, którzy mają problemy na różnych płaszczyznach. Drugi element, sobie mieli ją zdefiniować, to przede wszystkim uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność. Jestem pewny, że w niedzielę po 10:00 wszyscy, gdy jesteśmy podwładnymi, działamy i pracujemy na różnych szczeblach. W naszym życiu musimy zrobić założenie, że we wszystkim będziemy postępować umowę rachunki, czy uczciwie rozliczymy podatek, czy skasujemy bilet, czy jak będziemy nie mieli urlopu, to czy nasze L4 dziennego pokazuje, na ile jest w nas wyrobiony Boży charakter. To jest poszanowanie cudzej własności. To jest troska nie tylko o to, o co jest nasze, ale o środowisku. Wydają się nam te sprawy banalne, ale gdy poluzujemy sobie w tych drobnych rzeczach, to szybko suma takich błędów spowoduje w tej chwili tak skorumpowany, że tak naprawdę bardzo ciężko jest coś uczciwie załatwić. Załatwiają duże kontrakty i duże rzeczy wszyscy ci, którzy tak naprawdę dają łapówki i musimy sobie zdawać sprawę, że niestety często stracimy na niej, że będziemy musieli się więcej napracować, że może nie będziemy mieli tego, co za nią będziemy musieli zapłacić. Pomyślcie, braterstwo, kto by dzisiaj, siedząc tutaj na sali, odważył się postąpić tak jak Rebeka i Jakub względem starego. Ezaw przecież sprzedał pierworosło za zwykłą zupę. A mi bardzo na nim zależy, bo to jest dla mnie życie. Ja widzę w tym błogosławieństwie. Ale sądzę, że po to dał nam tą historię, żebyśmy się od niej czegoś uczyli. Bo gdy przeczytamy ją dalej, to dojdziemy do wniosku, że jeżeli wie, że Józef nie żyje. Dla niego w tym momencie ten dzieciak umarł i nie dał się niczym pocieszyć. Czy może być większa kara, ale nieuczciwość jeszcze bardziej, a mała jest bardziej niebezpieczna, bo nas znieczula i odparnia. Rzetelność to uczciwe wykonywanie, ale wszystkie. Na początku jest bardzo dużo osób chętnych do pomocy, ale kiedy po całych 2-3 dniach wszyscy są zmęczeni i trzeba posprzątać, zostaje tylko parę osób. Wszyscy przyjeżdżają na czas, nie wszyscy tak samo pracują uczciwie. A w pracy nie leniwi. Ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśni i słowni. Staram się takim być, nie zawsze mi wychodzi, ale zwracam na to uwagę. Nie lubię czegoś takiego, że ktoś się ze mną umawia i nie dotrzymuje. Odpowiedzialni na różnych płaszczyznach. W naszej pracy, w domu i zboże. I zauważcie, braterstwo, jak te trzy elementy są ze sobą ściśle powiązane. Z tych wymienionych elementów. Będąc odpowiedzialni w pracy, zwłaszcza w takich drobnych sprawach, drobnych czynnościach, kiedy postępować w każdej drobnej czynności zawodowej, to zyskamy sobie szacunek i zaufanie przełożonego. A to przełoży się na nasz dom, w którym będziemy czuli się bezpiecznie, pewni, że dobrze zarządzany przełoży się bezpośrednio na kolejny element, czyli na nasz zbór. Będziemy w takim zborze otwarci, chętni do działania, aktywni w życiu duchowym. Takie jak praca, dom i zbór są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Bo to jest całe nasze życie, które składa się z takich drobnych epizodów. Żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć, dla mnie osobiście najtrudniejszy do wykonania i do wypełnienia. Element, w którym bardzo dużo jest detali i szczegółów, na które mowa szczera i nienaganna. I myślę, że wiele osób z tym ma problemy. Nie bez powodu święty Jakub tak napisał. Dzisiaj braterstwo mówi o tym, że musimy mówić prawdę. W myśl tego, co powiedział apostoł Paweł do Efezjan, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówić, że mamy mówić prawdę. Albo co się tyczy naszych nienaganności czy naszych nienagannych wypowiedzi. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. To przecież jest podstawa pobożnego życia. Znamy te zasady, a mamy z tym tak dużo problemu. Ja bardzo w tym uchybiam. Na tym boleję. A niech każdy z nas pomyśli, ile nieprzemyślanych słów wypowiada każdego dnia. I chyba największy problem mamy stojąc nam w zaufaniu o swoim problemie. To lepiej w ogóle ich nie słuchajmy. Doświadczenia i problemy innych często możemy traktować jak śmieszną. Nie tak ma być. W naszym postępowaniu mamy być przeźroczyści. A często naszymi problemami dzielimy się z ludźmi z zewnątrz. Przeminęło, poszedł do domu i rzekł stryj Saula do niego, do jego sługi. Dokąd to chodziliście? A on odpowiedział, szukać oślic. A gdyśmy stwierdzili, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. Co Samuel powiedział o sprawie królestwa, tego nie wyjawił. Ja, mój brat i Pan Bóg między nami. Często bardzo zdrowa zasada. Zasada, i jeżeli mamy zasadę, która mówi o tym, żeby przede wszystkim zwracać się do brata, jeżeli jesteśmy w stanie to pomóc mu sami. Bogiem i ludźmi. To nie obmawianie innych. To troska, aby nasze słowa pochodziły z serca, by były czyste, przyjemne, pozbawione gniewu, agresji i fałszu. Tego, że w taki wydaje nam się elegancki i kulturalny sposób możemy komuś dopiec. Możemy mu zrobić przykrość z uśmiechem na ustach. Z tym dobrze znanego i często czytanego. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twojej górze świętej, ten, co żyje nienagannie i pełni to. Często też małymi krokami może wdzierać się do nas powierzchowność. Powierzchowność jest to pewna forma zniechęcać się do tego może nasz coraz bardziej wygodny styl życia. To takie płytkie i pobieżne traktowanie tego, co ważne. To zniechęcenie do wszystkiego. To tam jest taki jeden termin użyty. To jest daremna ofiara. Mówi o tym prorok Izajasz na początku tego proroctwa. To ofiara, której musimy walczyć, aby nie było daremnej ofiary. Gdy nie będziemy do naszej wiary i do naszego postępowania wkładać całego naszego serca, nie będziemy pałać taką miłością, to dopuścić. A jest takie niebezpieczeństwo, że małymi krokami możemy znieczulać się na to, co ważne, na to, co Boże. A Pan Jezus przestrzegał, aby te słowa nigdy nie były wypowiedziane do nas. Ogólna znieczulica i powierzchowność to znak czasu, w jakim żyjemy. Walczmy z takimi zachowaniami. Kwestię, która też myślę często się wymyka spod kontroli, a która jest, od której należałoby zacząć. Odpuśćcie, a dostąpicie odpuszczenia. Od tego trzeba zacząć i tego trzeba się uczyć. Po 11 września, kiedy samoloty wpadły w wieżę, w Ameryce mówiono między nami i potem okazuje się, że sobie przebaczymy, ale często już te nasze relacje nie są takie, jak były kiedyś. To odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy to było przebaczenie, czy to nie było. Nie będzie miało znaczenia, czy będziemy pobożnie postępować, krocząc drogą, jaką wyznaczył nam Jego Syn, jeżeli nie nauczymy się w szczery sposób. Uroczyste, a z drugiej strony widać odbicie. Stosuje się do sali przesłuchań na policji. I wielu ludzi jest jak to szkło. Z jednej strony wydają się być przeźroczyści, bożnie i w najmniejszym szczególe być transparentni, przeźroczyści, szczerzy i gotowi na to, by przebaczyć. Wiedząc, ja sam, historią drobnego szczegółu, ja to tak nazywam, kiedyś zastanawiałem się, jaki był cel, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu przez 40 dni ukazywał się apostołom. Żeby to było kontynuowane, żeby ta wiara w apostołach była ugruntowana i żeby dalej jeszcze mogła być prowadzona na całym świecie. I Pan Jezus do końca, nawet po swojej śmierci, był pedagogiem i nauczycielem. To jest moment, kiedy dwóch uczniów wracało z Jerozolimy do Emału. Opowiedzieli, co się stało z Jezusem i tak się zdziwili, że On nie wie o tym, co było w Jerozolimie wtedy. I z takim smutkiem stwierdzili, że myśleli, że On odkrył, co było od Mojżesza i poprzez proroków, co było napisane o Chrystusie. I droga bardzo szybko minęła. I tu jest taki jeden szczegół. I dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z Nim. A gdy zasiedli z Nim przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy możemy chodzić na nabożeństwa, na zebrania i tak naprawdę być od Niego daleko. To jest możliwe. Jest możliwy taki stan. Potrzebny w życiu, oni zrobili ten gest w Jego stronę, żeby oni Go zaprosili. I my też musimy coś takiego uczynić. Musimy zadbać o to, żeby usiadł z nami przy stole. I to jest taka drobna różnica, którą ten fragment pokazuje i która uczy nas takich gestów i zachowań względem Pana Jezusa i Pana Boga. Słowo. Blisko każdego nas jest Słowo w ustach Twoich i w Twoim sercu. I życzę przede wszystkim sobie i Wam, drodzy braterstwo, aby chodząc w świętym postępowaniu dominowały w naszym życiu i by zwracać detale i szczegóły w naszym codziennym postępowaniu, bo z takich detali i szczegółów składa się tak naprawdę nasze ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Bardzo dużo mówimy na to wypełnienie. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, co na takie retoryczne, skoro to wszystko ma ulec zmianie, to o czym wcześniej żeśmy czytali, jakimiż powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności? O tym chciałem dzisiaj, jak przygotowywałem ten wykład, to zauważyłem, jak na wiele spraw już dzisiaj nie zwracamy uwagi. To, co dzisiaj będę chciał mówić, a mego, natomiast jeżeli ktoś przy tej okazji by zechciał chociaż trochę z tego skorzystać, to będę wdzięczny Panu Bogu. I tak jest, że małe albo duże kroki zawsze gdzieś nas prowadzą. Pamela dzielnie szła tam, gdzie ja. I tak sobie pomyślałem, że bardzo ładnie kiedyś o tym powiedział Mojżesz. Gdy przeżył z jednej strony wielkie poniżenie, z drugiej strony wielkie zaszczyty, kiedy widział i doznał, jak wielkim błogosławieństwem blisko Panu Bogu potrafił wyrażać swoje posłuszeństwo. Widział, jak wspólne spożywanie baranka paschalnego potrafi jednoczyć rodzinę. Ludzie, którzy są rozproszeni, wielką radość swoich podopiecznych, widział, jak ludzie potrafią wielbić prawdziwego Boga, drugiego dnia potrafią mu złorzeczyć i wielbić innego Boga. Dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań. Zrozumiał, że człowiek w swoim życiu powinien dokonywać wyboru. Ten wybór jest tu określony w tym słowie patrz. Kładliśmy tego głosu i staramy się. Jakiś pogłos jest tak, nie wiem, czy mam wrażenie. Staramy się miłować Pana Boga i wybierać dobro. Apostoł Paweł w liście do Rzymian. Tłumaczył on te słowa, które wypowiedział Mojżesz. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierz te słowa, bo w cały czas w naszym życiu musimy się kontrolować. Musimy sprawdzać, czy nasze kroki idą we właściwym kierunku. Bo pierwsze nie znaczy to jednak, że jest niebezpieczny. Małymi krokami możemy oddalać się od Boga i pozornie cały czas wydaje nam się, że jesteśmy blisko Niego. Zapominamy, że prosił Pana Boga, bo do końca nie był sam w stanie stwierdzić, czy On sam siebie kontroluje. Badaj mnie, Boże, mówił, i poznaj moje serce. Tak powiedział Dawid. Czy w naszym życiu ważne są drobiazgi? Kilka dowodów na to, że tak. Że to tak powiedział Pan Jezus, a On jest dla nas najwyższym autorytetem, poza oczywiście swoim Ojcem, Panem Bogiem. To, co On powiedział, jest dla nas święte. A powiedział, że kto jest wierny i kto w małej sprawie dochowuje wierności, możemy liczyć na to, że jeżeli będzie mu powierzone duże zadanie, że jeżeli będzie przed nim stało, jest to, co przeżył Saul. Kiedy Samuel pomazał go na króla, to Saul to przekazał mu, co go w najbliższym czasie spotka. Pamiętamy, że Nabor miał zobaczyć trzech mężów podążających do Boga w Betelu. Oni mu mieli dać dwa chleby. W Gibei Bożej, gdzie była załoga filistyńska, miał natknąć się na proroka. W tej chwili jego życiem zaczyna kierować Pan Bóg. Zauważcie, jak wyraźne on otrzymał znaki. I ten jeden całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie, potem ci objawię, co masz czynić. I wszystko tak, gdy to wielkie wojsko filistyńskie stanęło do wojny z Saulem. Kiedy 30 tysięcy wozów wojennych, 6 tysięcy jędznych, a ludu takie mnóstwo jak piasku nad brzegiem morza. Ale wziął sprawę w swoje ręce. Złożył całopalenie, tłumacząc się, że chciał pozyskać łaskę u Boga. Ale tą łaskę u Boga, czekać na to, co on mówi, to po prostu tak mamy zrobić. Bez względu na to, jakie mają być wydarzenia. W tym właśnie objawia się nasza wiara i ufność. Moment przełomowy, kiedy z człowieka pięknego, skromnego, który, jak pamiętacie, kiedy miał być obłoszony królem, to się schował w taborze, bo się wstydził. To zaraz po tym wydarzeniu, kiedy Pan Bóg od niego się odwraca, to potem buduje sobie pomnik, oszczędza pogańskiego króla Agaga, tą nienawiścią do Dawida. Cały czas jego życie przepełnia nienawiść do tego męża. A przecież Pan Bóg nie ma upodobania w tym, co jest całopaleniem i w tym, coś, bardzo wielkiego, coś bardzo złego. Z tej perspektywy nie był to jakiś wielki grzech, że chciał złożyć Panu ofiarę. Ważne jest, aby słuchać to, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. I nawet jeżeli to jest drobna rzecz, ale jeżeli jest to rzeczą, którą Pan do nas mówi, mamy ją traktować, gdy o coś Pana Boga proszę, to nie przychodzi na to odpowiedź. I my tłumaczymy sobie to wersetem, który mówi, że skoro prosicie, a nie otrzymujecie, to znaczy, że źle prosicie. Ale co było, na które może nie zwróciliśmy uwagi. Może zamiast poczekać na to, co Pan Bóg chciał od nas otrzymać, może wzięliśmy sprawę w swoje ręce, może robiliśmy coś na siłę, przejrzeć je jako film i zobaczyć, czy wszystko robiliśmy tak, jak Pan Bóg sobie od nas tego życzył. Bardzo fajne zdanie. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Słowo, bo dopiero je zrozumiałem, kiedy żeśmy z Iwoną kupili firankę do domu i wieczorem, jak zamontowaliśmy ją na oknie, to nam się bardzo podobało. Kilkaset tysięcy drobno splecionych nitek i tylko jedna zapleciona nie tak, jak powinna. To była po prostu skaza. No i przecież nie jesteśmy, ja do tego podszedłem, że skoro ja zapłaciłem jakieś może niemałe pieniądze za tą firankę, to dlaczego ja mam mieć coś, co ma skazę? Jak pomyślałem sobie, że może Pan Bóg też tak o mnie pomyśleć, że może ja, czy ty, bracie, czy ty, siostro, może mieć taką skazę, a czytamy, że ma, który pokazywał, że ważne w naszym życiu są szczegóły. No i ten tytułowy może wers, gdzie na przykład możemy jeszcze znaleźć życiowe drobiazgi. Czytamy tam takie jedno zdanie. Pamiętamy je, ono jest pięknie bardzo dziwnego z tym zdaniem, bo gdybyśmy ciągiem przeczytali pieśni nad pieśniami, to dojdziemy do takiego zdania, że ono w ogóle nie pasuje nad miłością. I zauważcie, między jakimi wersetami wplecione jest to zdanie. Gołąbko moja, w rozpadlinach skalnych w ukryciu jestem jego, kto pasie wśród lilii, zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, chodź mój miły, bądź jak gazela lub jak młody jelonek na górze Beter. Z tego też względu próbowano na różne sposoby tłumaczyć tą księgę. Żydzi widzą w oblubienicy siebie, w oblubieńcu może być pokazana miłość. I wiele na to wskazuje. Ja tylko wybrałem 3 fragmenty. Kazali jej pilnować winnic, lecz nie uszczegłem swojej własnej winnicy. Wieciu. To są wybrane miejsca, ale w tym akurat fragmencie winnica to nasza miłość, przede wszystkim do Pana Boga, do Jego Syna, do dziecka, do rodziców, do wszystkich nawzajem. Zaniedbana taka miłość wydaje słaby i cierpki owoc. Gdy będziemy się o nią troszczyć, są może fajne, ładne i przyjemne, często łagodne, mogą wyrządzić dużo szkody. Dlaczego? Przecież lisy sychają korzenie. Dzieje się coś, czego od razu nie widać, coś, co jest ukryte, a coś, co tak naprawdę powoli psuje roślinę. I na to dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę. I to nie jest prawda, że nie dotyczą nas zagrożenia. Świat się bardzo zmienił. Może popołudniowy obiad niedzielny wspólny, może wieczorna społeczność, godzinę, półtorej w tygodniu, 10 i 12 godzin dziennie. Po pracy zmęczeni przychodzimy do domu, zjemy, oczy same się zamykają. Reszta naszego czasu to sen. Siłą i czy jesteśmy w stanie zauważyć, jakie mogą się do nas przenikać doświadczenia i problemy, aby je szybko eliminować. Często nikt Może często o nas nie wie, kim jesteśmy, że my chodzimy z Chrystusem. Często ludzie, którzy nas otaczają, żyją podobnie jak my. Podstawową naszą rolą miłości powinna być troska o to, co jest Boże. I na tym chciałbym się skoncentrować. Troska o to. Chciałbym pokazać na przykładzie jednego bardzo pięknego wersetu, jak powinno odbywać się nasze życie postępowania. Otwórzmy sobie ten fragment, to jest list do Tytusa, 2:7-8. Przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. O nas. Nie jest to bezimienny fragment Pisma Świętego. I tak musimy te słowa do nas przyjmować. Słowo, które nas tutaj jakby wchowania. Wszyscy, którzy położyli ciała swoje jako ofiarę żywą, przyjemną, świętą, miłą Bogu, muszą być wzorem. Rozróżnijmy je. Po pierwsze, niesfałszowane nauczanie. Po drugie, prawość. Po trzecie, mowa szczera i nienaganna. I podczas gdy Pan Jezus świata tak sterował ludźmi, ludzkimi umysłami, że cały czas starał się ośmieszyć Syna Bożego. Dwa fragmenty. A wśród tłumu wiele mu przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Jezus Chrystus zwyciężył śmierć. Chciał nie zmienić Bożego planu, ale robi coś innego. On po prostu teraz się mści. On się mści za ratunku, ale chce zrobić jak najwięcej zła na świecie i jak najwięcej popsuć nasze umysły. I mając tą świadomość, mając to na powiedzieć, aby on nie miał na nas takiego przysłowiowego haka, żeby szatan był zawstydzony. Bo będzie wtedy tylko zawstydzony, kiedy nie widzą swojej niemoralności, natomiast widzą każde nasze potknięcie. Na to też powinniśmy być wyczuleni. Pierwszy element, o którym chciałbym powiedzieć, o tej nauce. Jest to przede wszystkim troska o nauki zasadnicze, o podstawy i fundamenty naszej wiary. I to jest prawda, że to jest ważne, abyśmy wiedzieli, jakie i naszego moralnego postępowania. I ja dzisiaj nie chciałbym mówić o rzeczach wielkich, które są widoczne i o których wszyscy wiemy, ale chciałbym może ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. I co jest tą zdrową nauką? Wymienia, jakimi mamy być w świętym postępowaniu i w pobożności. Gdybyśmy przeczytali ten, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezmożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie i pobożnie żyli. To przekazywanie dobrych, Bożych wartości drugiemu człowiekowi. To przede wszystkim praca u podstaw nad naszymi dziećmi i należyte ich wychowanie. Nie dochowali wierności i nie zadbali o to, aby przyprowadzać swoje dzieci od małego na nabożeństwo. Może zniechęcało ich to, że czasami były głupie. Może i zrzucali za dużo obowiązków na wychowanie innych, na to, że jak dziecko pojedzie raz w roku na kurs, to wystarczy i dziecko już będzie należycie miało szacunek. Historia pewnego człowieka, historia kapłana Heliego. Ja nie będę jej dokładnie, braterstwu, z braku czasu osądzali, ale przecież nie osądzając człowieka możemy poddać go ocenie jego postępowania i zachowań. Nie popełnił jakiegoś wielkiego człowiekiem, tylko miał dwie słabości. Na pozór takie drobne rzeczy, na które może byśmy dzisiaj nie zwrócili uwagi. Kochał jeść, nie potrafił wychować swoich dzieci. Nie był w stanie wpoić im miłości do Boga, do tego, co święte. Nie zwracał uwagi na to, w jakim kierunku idą ich kroki, czym się zjana, a ona po prostu się modliła. A gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcował z niewiastami, nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, które słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Kiedy mu ludzie powiedzieli i Heli się spostrzegł, to było już za późno w moim przybytku. Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkiego Izraela, mojego ludu. Stało się, że poginęli, ale jeszcze bardziej, kiedy dowiedział się, że skrzynia została wzięta do niewoli, spadł z krzesła i umarł. Młodych ludzi, ami dzisiaj mają do czynienia. Czy uczymy ich dzisiaj miłości, szacunku do Pana Boga? Czy może, będąc wygodni, czekamy na to, aż to zrobią inni? Chodziły na czas na nabożeństwo, że jest czas nabożeństwa, przerwy i badania. To taki jest, ja to nazywam, niski parter zboży. Niech on żyje, niech on będzie, bo tak rozumiały, ale żeby było to dla nich czymś naturalnym, że to jest ich miejsce, miejsce między nami. I musimy obserwować, gdzie zmierzają kroki naszych młodych, ale nie widział to, co się dzieje u swoich najbliższych. A dzisiaj czasy są dlatego trudne, bo nie są modne autorytety. A my musimy być autorytetami, którzy starają się sprawy Boże traktować powierzchownie. Nie powielajmy błędu Heliego. Bądźmy wyczuleni na grzech. A jeżeli się pojawi... A ja uważam, że samo potępienie grzechu, który już jest, jest też czymś, co jest za mało. Ludziom, którzy mają problemy, musimy w naszych kazaniach, wykładach czy naszych badaniach zwracać uwagi na to, jakie są realia dzisiejszego życia i dzisiejszych czasów. Nie żyjemy i są różne instytucje, są różne komitety, które pomagają niezamożnym czy biednym. Może też trzeba by pomyśleć o komitecie, który będzie z listu do Tytusa, to prawość. W słowie tym zawiera się całe nasze postępowanie. To jest piękne słowo. Co to jest prawość, jakbyśmy wypełniamy cechę prawości? A jak jest pozostałe dni tygodnia? W szkole, w pracy, na uczelni, na spotkaniu biznesowym, gdzie jesteśmy przełożonymi lub uczciwie? Sprawdzianem tego będzie nasze zachowanie w drobnych sprawach dnia codziennego. Czy na czas opłacimy dom, będzie wykorzystane we właściwy sposób, a nie po to, żeby coś załatwić. Takie postępowanie dnia codziennego, to co też jest cudze, co może pożyczymy, coś, co nie należy do nas. To jest takie jednakowe zachowanie w przypadku, kiedy nas ktoś widzi, albo kiedy jesteśmy sami bądź w innym. Czuję, że będziemy coraz zimniejsi. I w dzisiejszym świecie być naprawdę uczciwym to jest trudno. Dookoła czekają na nas pułapki. Świat biznesu jest, chociaż się o tym dużo mówi, to dalej to funkcjonuje. Ludzie mogą się z nas śmiać i to też jest często powodem, że wstydzimy się naszej uczciwości. Inni albo dojdziemy do tego po bardzo długim okresie czasu. Ale my wiemy jedno. Nieuczciwość to zawsze wyjdzie i wróci do nas i tego niewidomego ojca. Czy może poszlibyśmy do sędziwego ojca i uczciwie mu powiedzieli: słuchaj, w państwie wielkie zaszczyty i chwałę. Wiem, że to jest od Boga. Czy to nie byłaby lepsza droga? I Pan Bóg uznał pierworodztwo Jakuba. W życiu oszukasz, to i ciebie oszukają. Prosta zależność. Nie będę mówił dzisiaj o tym, jak postąpił z nim Laban, albo co zrobili mu jego synowie, kiedy powiedzieli, że za kłamstwo, które było kiedyś popełnione, niż mieć świadomość, że twoje dziecko zginęło? Nie sądzę. Dobro powraca, ktoś powiedział, z swoich obowiązków. Do każdej pracy trzeba włożyć serce. To widać bardzo ładnie, kiedy organizujemy konwencje. Nie tylko nasze, ale... A tak nie powinno być. to jakieś wspólne wyzwania i wspólna praca. Nie wszyscy są tacy sami chętni do wspólnego działania. Nie wszystkich musi odrobić pańszczyznę, jak powiedział kaznodzieja. Kocham ludzi, którzy są punktualni, odpowiedzieli moje słowa. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Z tych słów przebija nasza odpowiedzialność. Bo to jest całe nasze życie. Praca, dom i zbór. Być za coś odpowiedzialny to świadomość, że od nas zależy, jak dobrze będziemy czuli się w każdym. Coś nas prosi, to my tą sprawę zrobimy od początku do końca. Nie będziemy kilku rzeczy robić i żadnej nie skończymy. Jeżeli będziemy uczciwi, że naszej rodzinie zapewnimy środki do godnego życia. Bo przecież jesteśmy odpowiedzialni za nasz dom. A zdrowa i miła atmosfera w domu i to, że jest on, jeżeli będziemy mieli wewnętrzny pokój. Jeżeli będziemy mieli poukładane sprawy zawodowe, jeżeli będziemy mieli porządek w domu. Pozornie niezależne od siebie elementy, musimy to sobie uświadomić i zwracać na to uwagę. Dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian tak napisał. Dlatego też dokładamy starań przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Trzeci element, przestałem zwracać uwagę i na czym boleję. W tym elemencie jest wiele skaz. To nie jest tylko jedna nitka na firance, to jest cała może firanka zepsuta. Puszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. Czy mam? Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. To jest przedszkole. To jest podstawówka, kiedy my będziemy musieli sobie, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. To przecież jest tak doskonale znane. Wybucham, szczególnie w pracy, i z ust sypie się potok nieprzemyślanych słów. Czasami staram się mówić językiem pracowników, bo często innego języka nie potrafią zrozumieć. Tym, że nie potrafimy powierzonych nam problemów innych braci zatrzymać dla siebie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dotrzymać obietnicy, o którą nas brat prosi, mówią historię, jakiś news, jakieś coś takiego, co jest fajne i można się z tym pochwalić innym i może pośmiać. To taki mały lis, który bardzo psuje winnicę. I kiedyś Saul stanął przed takim dylematem. Gdy zachwycenie Samuela, wtedy rzekł stryj Saula, opowiedzże mi, co wam powiedział Samuel. A Saul odrzekł stryjowi, powiedział nam wyraźnie, że oślice się znalazły. Lecz mamy dzisiaj problem z napominaniem. Jeżeli nie jesteśmy autorytetem w kwestii napominania, jeżeli ktoś nas nie chce słuchać, to często ta zasada jest łamana i łamana szczera i nienaganna, to nie tylko dotrzymywanie danego słowa. W tym określeniu kryje się bardzo dużo elementów. To mówienie prawdy, to szczerość przed Bogiem. I co zauważam, a jest taką bardzo niebezpieczną bronią w naszych czasach, bardzo często używamy ironii. Ironia jest to coś takiego, musimy walczyć, bo nie jest to chrześcijańska metoda. A na podsumowanie tego fragmentu niech będzie fragment psalmu 15. Do co prawe i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Jest to jakaś forma apatii, znużenia tym, jak żyjemy, jak postępujemy. Musimy walczyć z powierzchownością. Przyczynia wszystkiego i do wszystkich. To zamknięcie się często w czterech ścianach własnego domu. I jakbyśmy czytali początek proroctwa Izajasza, która jest, i ona jest składana, ale ona jest niepotrzebna, ona Panu Bogu nic nie daje. To jest tak, jakby jej w ogóle nie było. I w naszym ofiarowaniu musi ta miłość i to, w co wierzymy, jak nie będzie na takim hobby dla nas, o którym cały czas będziemy myśleli, to może się okazać, że będziemy stygnąć. Nie możemy do tego. Lud ten czci mnie wargami, lecz serca ich dalekie jest ode mnie. Są to słowa, które mówią o tym, że można dużo i pięknie mówić, ale można być daleko od Boga, które zamiast przybliżać nas od Pana, nas oddalają. I już kończąc te parę moich przemyśleń, chciałbym poruszyć jeszcze przebaczenie. Czy wszystko i wszystkim jesteśmy tak naprawdę w stanie przebaczyć? I tak naprawdę, bez powracania do pewnych spraw po latach. Że już Stany Zjednoczone nie będą takie same, jak były. I często zauważam, że między nami też tak jest. Jeżeli jest jakaś zadra, jeżeli jest jakiś kwas między... Jeżeli w naszym sercu nie wyrobimy sobie charakteru skłonnego do pojednania i do przebaczenia, to wszystko inne traci sens. Dla Pana Boga nie będzie odpuszczać. W firmie mamy takie szkło, ono się nazywa szpiegowskie lub weneckie. To takie szkło, w której z jednej strony jest robią wrażenie szczerych i uczciwych, a tak naprawdę nie widać, co jest w ich środku. Kochani braterstwo, starajmy się w naszym życiu postępować. Wiem, ile mi zostało przebaczone i wiem, w ilu rzeczach nie domagam. A nasze rozważania chciałem zakończyć takim... No i taki główny cel i to, do czego wszyscy dochodzimy, to, że po prostu musiał to uczynić, aby ta misja, to dzieło... Ale ja myślę, że tam w tym momencie jest jeszcze jedna taka piękna historia, która była między innymi po to podana, żebyśmy z niej mogli skorzystać. Kiedy idąc rozmawiali, przyłączył się mężczyzna i zapytał, o czym rozmawiają. Zauważył, że byli przygnębieni, mieli powód kupić Izraela. Ten mężczyzna, który się do nich przyłączył, wytłumaczył im, dlaczego tak się stało i że taki właśnie miał być Boży plan. Opowiedział im wszystko. Zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. Otworzyły się ich oczy i poznali go. I kochani, możemy przez całe życie rozmawiać o Jezusie. Możemy przez całe życie czytać Biblię. U każdego z nas jest taki moment, kiedy chwycimy Pana, tak jak oni przynaglili, bo Pan Jezus chciał z nimi zostać, ale On pokazywał, jakby chciał iść dalej, żeby On olej przełamał się chlebem, błogosławieństw. I uświadomić sobie, że nie wystarczy rozmawiać o Jezusie, tylko rozmawiać należy z Jezusem, aby Go zobaczyć i widzieć. Drobnych rzeczy, które są bardzo ważne w naszym życiu. Bo jak powiedział kiedyś przed laty Mojżesz, blisko Ciebie jest i pobożności, oczekując na to wszystko, co się ma dziać, na te wszystkie wydarzenia, aby nasza pobożność i szczerość poświęcone życie. Amen.